Jak okoliczność wskazuje, zastanowimy się w pierwszym temacie dnia dzisiejszego nad zagadnieniem zmartwychwstania, jako że nominalne chrześcijaństwo uznało, że dzień dzisiejszy jest dniem przypominającym o wydarzeniach, które miały miejsce w dalekiej Palestynie i jako na cześć swojego Zbawcy. Lecz postaramy się wykazać, że święta te pozostały tylko z tradycji, pozostała jedynie forma i to zniekształcona, natomiast z treścią jest albo w ogóle pomijana, albo co gorsze jest wypaczana. I dlatego też dzisiaj mało się mówi o śmierci i o zmartwychwstaniu, prawdziwym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a więcej zwraca się uwagę na ceremonie, na zewnętrzne wystroje, na okoliczności spotkań towarzyskich i podobnych rzeczy. Dlatego też właściwą rzeczą prawdziwemu naśladowcy Jezusa Chrystusa zastanowić się i z wiarą, z uznaniem, z ocenieniem rozmyśleć nad tym wydarzeniem, przez które i dzięki któremu mamy pamiątkę śmierci. Mamy możliwość również obchodzenia tego wydarzenia jakkolwiek co tydzień, bo każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania, ale dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym. I dlatego też niektórzy mają zwyczaj dzisiaj pozdrawiać się Chrystus Pan zmartwychwstał. I drudzy znowu odpowiadają zaprawdę zmartwychwstał albo inną odpowiedzią. I jakkolwiek jest to pozdrowienie, zwłaszcza w takich miejscowościach, gdzie jeszcze pozostałość tej nabożności jest, ma ślad jakiś swój, to jednak pozostaje zwykle na suchym zwrocie, bez analizowania, dlaczego tak się mówi i co to znaczy. Więc to jest postawa nominalnych chrześcijan, którzy święta i pamiątkę tę obchodzą raczej pod kątem wygody ciała, spotkań towarzyskich, rozrywki, podróży i tak dalej. Dla chrześcijan bardziej zaawansowanych łączy się to z udziałem w nabożeństwach, w jakimś rozmyślaniu, ale dla prawdziwych chrześcijan to jest wydarzenie, które powinno odświeżyć, które powinno bardziej sprzyjać do medytacji, rozmyślań nad tym wydarzeniem pod kątem boskich celów i ludzkich korzyści. Jakkolwiek wielu chrześcijan o zmartwychwstaniu rozważa i często również powtarza, lecz rzeczywistość i życie nie zawsze potwierdza, że wielu wierzy w to zmartwychwstanie, ocenia i, jak to się mówi potocznie, na serio to przyjmuje. Dowodem tego może być powątpiewanie w niektórych sytuacjach, czy to rzeczywiście tak jest. Niedocenianie pewnych obietnic wypływających z faktu rzeczywistego zmartwychwstania. I nic też dziwnego, że apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, w 15 rozdziale, tam rozważając sprawę zmartwychwstania, już w owym czasie zauważył, że wielu było naśladowców Chrystusa, ale którzy powątpiewali w rzeczywistość i skutki zmartwychwstania. I dlatego też postanowił dać napomnienie, że logiczną rzeczą jest wyciągnąć wniosek, jeśli wierzymy w zmartwychwstanie, musimy wierzyć też w następstwa tego zmartwychwstania. Musimy to poprzeć również naszym zachowaniem. Ponieważ niewiara w zmartwychwstanie Jezusa jest przekreśleniem pozostałych pokrewnych wszystkich doktryn. Jest podcięciem korzeni tego drzewa wiary i dlatego też chrześcijanie, którzy by nie mieli prawdziwej wiary w skuteczność, prawdziwość zmartwychwstania, są godni politowania i to bardzo wielkiego. Stąd też konieczność jest odświeżenia, bo to nie będzie nowość ani wam, ani mnie o ten temat, o zmartwychwstaniu, ale raczej w sensie odświeżenia, przypomnienia niektórych zagadnień, zarysów, które to rozważania będą pomocne w ocenieniu wypływających łask, błogosławieństw i nadziei dla wszystkich naśladowców Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Ponieważ zasadniczą, podstawową doktryną biblijną jest okup, lecz w drugiej kolejności pod względem ważności doktryną jest doktryna o zmartwychwstaniu. Bo tak śmierć Chrystusa była ważną, jak również Jego zmartwychwstanie, ponieważ gdyby Chrystus umarł, a nie zmartwychwstał, nie mielibyśmy z tego korzyści. A szczególnie Kościół, który dzięki temu, że Chrystus umarł jako zwycięzca, Jezus raczej umarł jako zwycięzca i zmartwychwstał Chrystus, z tego tytułu korzyść ma największą Kościół, a następnie klasy wybrane i wreszcie cały rodzaj ludzki, który zechce skorzystać ze sposobności i przyjścia do społeczności z Bogiem. Dlatego też rozpoczniemy nasze rozważania od faktu stwierdzenia, że rzeczywiście Jezus umarł. Dlaczego od tego zagadnienia? Mianowicie dlatego, że po pierwsze przeciwnicy chrześcijaństwa prawdziwego, wywodzili i wywodzą powątpiewania odnośnie rzeczywistości śmierci Jezusa. I uważa się, że Jezus jako jeden z wielkich, mądrych ludzi albo nawet sztukmistrzów owego czasu, ponieważ potrafił różne sztuczki robić za swego życia, również zrobił sztuczkę ze swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem. Po prostu był arcyoszustem, który prowadził swoich wiernych w okłamanie i swoich przeciwników również w zaskoczenie. To jest opinia tych, którzy chcą Jezusa postawić w rzędzie właśnie tych magików, czarnoksiężników, kombinatorów czy oszustów. Ponieważ chyba nie jest tam nowością i mnie, że wśród nawet historyków świeckich są tacy, którzy wręcz powątpiewają, czy w ogóle Jezus żył jako człowiek. Niektórzy twierdzą, że to jest postać urojona, że ludzie w utęsknieniu za Mesjaszem uroili sobie, że taka postać była, żeby nie zawieść się w swoich nadziejach, żeby podtrzymać swoją wiarę, to krzywili i to podtrzymywali. Inni w innym duchu, w innym celu, w każdym razie wspólny cel był ten, żeby pozbawić Jezusa autorytetu Syna Bożego, doskonałego człowieka, jego celu, zadania, pierwszej obecności, śmierci i zmartwychwstania. Pozostałością z tego wnioskowania, że Jezus rzeczywiście nie umarł, ale że to był wybieg, że Jego śmierć to była śmiercią kliniczną, jak teraz tłumaczą, że przez pewien okres czasu przebywał w pewnego rodzaju letargu albo w śmierci klinicznej, po czym ktoś z Jego współpracowników pomógł mu w Jego odratowaniu i w dalszym ciągu on ukazywał się, ale później dla dobra swojej sprawy gdzieś w obcą krainę, nieznaną, odszedł i pozostał mit o tym Jezusie cudownym, jakoby Synie Bożym. Nauka o nieprawdziwej śmierci znalazła swoje pewne odbicie również i w nauce nominalnego chrześcijaństwa. Albowiem również i na przykład w Kościele katolickim nie mówi się o prawdziwym uśmierceniu Jezusa Chrystusa. Może to być nieco dziwne, ale jakkolwiek ludzie może to nie rozumieją, lecz zauważymy, że tak wynika z nauki, z doktryn Kościoła katolickiego. Po pierwsze, uważając, że Jezus był drugą osobą Trójcy Świętej, Jezus przyszedł na ziemię tutaj nie jako rzeczywisty, doskonały człowiek, lecz jako Syn Boży, druga osoba, tylko przybrała się w ciało i tak po prostu, krótko mówiąc, oszukiwała ludzi, że rzeczywiście jest człowiekiem, ale w gruncie rzeczy on nie był nigdy człowiekiem, tylko zawsze był Synem Bożym, drugą osobą Trójcy Świętej i dlatego też nie mógł umrzeć, tylko ta powłoka, ten płaszcz, którym on udawał człowieka, została zdjęta, a on w dalszym ciągu żył. I dlatego też niemożliwą rzeczą jest, żeby Bóg umarł, bo Bóg jest nieśmiertelny. W związku z tym ten Bóg, druga osoba Trójcy Świętej, nie mogła umrzeć. W związku z tym nie można mówić na serio o śmierci Jezusa jako drugiej osoby Trójcy Świętej, tylko to jest takie udawanie. Tak jak narodzenie to było takie przywdzianie płaszcza, ciała ludzkiego, również i śmierć nie była faktyczną, tylko takim udawaniem. I to jest potwierdzenie właśnie, że szatan, który miał za zadanie od samego początku plany Boże krzyżować, w każdym odcinku, gdzie tylko mógł, to pozostawił piętno swoich wysiłków, żeby co ważniejsze doktryny, plan Boży, w miarę możliwości pokrzyżować, zmylić, półprawdy wprowadzić. I dlatego w tym zarysie, tak jak widzimy mnóstwo błędów, jeśli chodzi o doktrynę okupu, tak również mnóstwo błędów jest i w doktrynie zmartwychwstania i śmierci Jezusa. A to jest wynikiem wysiłków szatana, który stara się i zależy mu na tym, żeby taki stan wprowadzić. Biblijną nauką jest, że Jezus był człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, doskonałym człowiekiem, równoważnym Adamowi jako doskonałemu człowiekowi, nie jako tylko jakieś złudzenie, jakaś mistyfikacja czy podobieństwo człowieka, ale tak jak Adam był prawdziwym, najprawdziwszym człowiekiem spośród całego rodzaju ludzkiego poza Jezusem, tak również Jezus, aby był równoważną ceną, więc nie mógł być Bogiem człowiekiem, bo nie byłaby wtedy równoważna cena, żeby Bóg za człowieka poniósł śmierć, ale musiał być rzeczywistym, doskonałym człowiekiem, żeby jego śmierć równoważyła również grzech Adama i w nim jego potomstwo. Stąd też musimy zwrócić uwagę, że Jezus był rzeczywiście uśmierconym, że śmierć Jezusa, człowieka doskonałego, była rzeczą faktyczną, rzeczywistą i nie była złudzeniem ani też udawaniem. Że nie było to jakimś sztucznym wydarzeniem śmierci Boga człowieka, ale że była to śmierć człowieka jako istoty doskonałej. Teksty biblijne pomogą nam w upewnieniu się, że taka rzecz miała miejsce. Mianowicie pierwszy tekst czytamy w Ewangelii Jana, w 19 rozdziale, 34 i 35 wierszu. Są to teksty, które opisują zjawiska towarzyszące śmierci lub egzekucji, które stwierdzają, że śmierć musiała być rzeczywistą, nie udawaną. 34 wiersz. Lecz jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a zarazem wyszła krew i woda, a ten co to widział, świadczył o tym i prawdziwe jest świadectwo Jego, a On wie, iż prawdę powiada, abyście wy wierzyli. Więc przebicie boku włócznią i wypłynięcie wody było czynnością stosowaną przy tego rodzaju egzekucjach i specjalny świadek był, który obserwował to. I żeby takich wątpliwości nie było, jest zapisane to w Piśmie Świętym. Drugim wydarzeniem to jest raport Piłata, który również potwierdza, że rzeczywista śmierć nastąpiła, ponieważ Piłat, będąc władcą, miał do czynienia nie tylko z tym wydarzeniem, ale z wieloma innymi wydarzeniami egzekucji i dlatego też na pewno jego opinia, o czym zresztą raportował mu setnik jako wykonawca tej egzekucji, on miał na pewno na tyle doświadczenie, żeby Piłata poinformować w sposób właściwy, ponieważ i Piłatowi, i innym zależało na tym, żeby zadośćuczynić temu młodłochowi żydowskiemu. I niemożliwą rzeczą byłoby, żeby nie zupełnie uśmierconego, lecz tylko, jakby powiedzieć, pozbawionego przytomności człowieka, później gdzieś ukraść, schować czy coś takiego. Ale raport setnika do Piłata i następnie wyrażenia Piłata wskazują na to, że Jezus jako osoba historyczna żył, że był sądzony i wreszcie, że był skazany na śmierć i egzekucja została wykonana. Następny dowód to jest nowy grobowiec Józefa, bo niektórzy powiadają, że również tutaj sztuczka była uczyniona, że w tym miejscu mógł być ktoś inny już, że jakaś zamiana zwłok nastąpiła, że kto inny był złożony do tego grobowca, albo że tam w tym grobowcu mogły być jakieś sztuczki czynione. Więc żeby temu również zapobiec jakimś domysłom, kombinacjom, również było zabezpieczenie w postaci tego, że grobowiec był nowym, w którym nikt jeszcze nie był składany i nie była możliwość, żeby tam czynić jakiego rodzaju podstępy. Inną okolicznością potwierdzającą, że śmierć Jezusa musiała nastąpić, to było to, że faryzeusze, wiedząc o tym, że Jezus jest człowiekiem nadzwyczajnym, że czynił takie cuda, że w jego ujęciu było tyle kłopotów, wobec tego dla bezpieczeństwa i przezorności postanowili, żeby dodatkową straż postawić, która by czuwała nad ewentualnymi jakimiś sztuczkami, kombinacjami czy cudami, które by mogły uwolnić go od tej śmierci. Dlatego też nie można było zrobić jakiegoś postępu w postaci pozbawienia tylko przytomności, złożenia do grobu, a później w grobie pod wpływem jakiejś niskiej temperatury, żeby się ocknął, następnie wykraść zwłoki, gdzieś wynieść, doprowadzić do stanu zdrowia. Żeby takich podstępów ze strony zwolenników i uczniów czy apostołów nie było, przezornie faryzeusze postawili dodatkowo straż. I dlatego wieści, wydarzenia Ewangelii wskazują na to, że zrozumienie ze strony nawet naśladowców, przeciwników i wrogów, przeciwników i zwolenników było wspólne, że Jezus rzeczywiście umarł, złożony został do grobu i w tym grobie pozostał. Akt śmierci Jezusa, jakkolwiek niedoceniany przez nominalne chrześcijaństwo, jest z punktu doktryny biblijnej wydarzeniem bardzo ważnym. Ponieważ ci, którzy nie rozumieją doktryny okupu, doktryny zmartwychwstania, nie zwracają uwagi na konieczność rzeczywistej śmierci, na konieczność śmierci doskonałego Jezusa. I tak jak z narodzeniem, tak również ze śmiercią, raczej to obudowali różnego rodzaju opowiadaniami, ceremoniami, jakimiś dodatkowymi informacjami, które nie zgłębiają sprawy, lecz bardziej jakieś urozmaicenia. Nadbudówki są obfite. Lecz z punktu biblijnego powinniśmy zauważyć, że z łaski Bożej Jezus musiał doświadczyć śmierci, ażeby tym sposobem zbawić przede wszystkim Adama, a następnie tych, którzy byli podlegli przekleństwu Adamowemu i wyrokowi temu. Dlatego też konieczną rzeczą było, ażeby Jezus umarł. Zaskoczeniem to było dla naśladowców, którzy tej rzeczy nie rozumieli, ponieważ wiązali z tym nadzieję, że będą razem z Nim współwładcami nad Izraelem, nad innymi państwami. Samo opowiadanie o śmierci przez ich mistrza wprowadzało w nich stan niezadowolenia, zniechęcenia, a nawet zdenerwowania. I stąd też te rozmowy dwóch idących do Emaus, kiedy Jezus ukazuje się i pyta, o czym rozmawiają, więc z zaskoczeniem opowiadają, że był Mesjasz, mąż wierny w mowie i uczynku i tak dalej, ale opowiadają, że myśmy myśleli, zresztą tak jak i apostołowie, że on będzie władcą, będzie królował, a tymczasem zawiedliśmy się. I wtedy Jezus wskazuje, że przecież wszystkie proroctwa, figury wskazują na to, że śmierć musiała nastąpić. Śmierć wołów, kozłów, cielców i różnych innych zwierząt. Śmierć nawet zwierzęcia, z którego skóra była potrzebna do okrycia Adama i Ewy, również wskazywała na to, że w celu usprawiedliwienia, w celu przebłagania i zmazania grzechu Adama musiała być śmierć. I to śmierć rzeczywista. I jakkolwiek z ludzkiego punktu widzenia, tak zresztą jak Piotr przed spłodzeniem z Ducha Świętego rozumował, że rzeczą lepszą by było, żeby on nie umierał, ale dla dobra całego rodzaju ludzkiego konieczną rzeczą było, ażeby Jezus umarł. Stąd też słaba wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, w śmierć Jego w nominalnym chrześcijaństwie procentuje w ten sposób, że również w ogóle w Jezusa albo wierzą bardzo słabo, albo wcale, tylko w złudzeniu tkwią, że są wierzącymi, ponieważ nie rozumiejąc prawdziwego celu Jego życia, Jego śmierci, następstwa i wyników tej śmierci, nie potrafią docenić wartości i ważności tych wydarzeń. Stąd też rzeczywista śmierć jako równoważna cena za Adama jest nauką biblijną popartą przez rozważania logiczne, przez cytaty Pisma Świętego dotyczące wydarzeń związanych ze śmiercią Jezusa Chrystusa i potwierdzających rozsądną naukę o okupie, o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, w 14 wierszu, jak również w liście apostoła Pawła do Żydów, czytamy o tym. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 14 wiersz mówi: a to słowo, to znaczy w tym pojęciu logos, ciałem się stało, czyli Jezusem, i mieszkało między nami podczas pierwszego przyjścia i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. A więc po pierwsze, że nie był drugą osobą Trójcy Świętej, lecz był logosem. I druga sprawa, że tak jak w innym miejscu apostoł Paweł mówi, że będąc bogatym, czyli mając naturę duchową, stał się ubogim, abyśmy ubóstwem jego ubogaceni byli. Stąd mamy potwierdzenie, że Jezus rzeczywiście nie udawał, że jest ubogim, ale rzeczywiście był ubogim, ponieważ po pierwsze zmiana natury na niższą była wielkim zubożeniem. Poza tym nawet jako człowiek nie był najbogatszym z ludzi, ale wręcz można powiedzieć, że najbiedniejszym. W drugim rozdziale listu do Żydów, od 9 do 11, raczej 9 tylko przeczytamy, czytamy: ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. A więc treść Pisma Świętego wyprowadza ze złudzenia, że Jezus rzeczywiście, jak to naucza się w Kościele katolickim, nie umarł, ale tylko tak dla ludzi upozorował, że jakoby umarł, ale prawdziwie nie umarł. Podczas gdy apostoł Paweł wyraźnie mówi, że aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował, musiał rzeczywiście umrzeć. Zauważmy teraz następny zarys tego, mianowicie, że często myli się pojęcie, a w nominalnym chrześcijaństwie to w ogóle nie jest zauważane, że Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał, że przebywał Jezus w grobie 38 godzin i później zmartwychwstał. Lecz zauważyć należy, że z punktu nauki biblijnej tutaj jest nieścisłość. Po pierwsze, że Jezus jako człowiek nigdy nie zmartwychwstał. Bo gdyby Jezus jako człowiek zmartwychwstał, tym samym byłby cofnięty okup jako ta wartość, ponieważ życie doskonałego człowieka miało być złożone, a żeby życie Adama, w nim innych ludzi, jego potomstwo, było uratowane. Gdyby natomiast Jezus jako człowiek zmartwychwstał, to byłoby jednocześnie cofnięciem, ponieważ na jakiej podstawie on znów ma życie? Skoro to życie doskonałego człowieka zostało złożone w ofierze jako okup, wobec tego niemożliwą rzeczą i nierozsądną, niebiblijną nauką jest mowa o zmartwychwstaniu Jezusa w tym pojęciu, że on zmartwychwstał taki, jaki umarł. Ale tak jak zauważamy to z nauki, karnacja, to znaczy zmiana postaci Logosa na Jezusa, później z Jezusa na Chrystusa jako nowe stworzenie. Zrozumienie tej nauki pozwala zrozumieć również naukę o zmartwychwstaniu. Że Jezus jako człowiek w oczach Bożych zmarł już w Jordanie. Że od Jordanu rozpoczął się ten proces śmierci jego ludzkiego ciała, które w wypadku na przykład Adama, ten proces śmierci trwał 930 lat. To umieranie stopniowe. Natomiast w wypadku Jezusa, mimo tego, że był doskonałym człowiekiem, lecz jego wytężona praca, ta szczególna misja, poza tym uzdrawianie, oddawanie swoich sił żywotnych na dobro swoich naśladowców, współwyznawców, to kosztowało go, że on w przeciągu 3,5 lat zużył się jako doskonały człowiek. Jego żywotność była tak wykorzystaną, że nawet na krzyżu tylko 6 godzin cierpiał i nastąpił zgon. Dlatego też z punktu boskiego widzenia, jak wspomniałem, początek ofiarowania i tej śmierci nastąpił już w Jordanii. I tam jako człowiek w oczach Bożych Jezus już umarł. Z punktu ludzkiego dokończenie tego procesu, aktualny zgon nastąpił dopiero, kiedy on został ukrzyżowany i na krzyżu. I nauką biblijną jest, że Jezus jako taki nigdy już nie zmartwychwstał. Ale w powstałoby pytanie wobec tego, jak dalej było, co zmartwychwstało i tak dalej. Więc wiemy o tym, że Jezus w zamian za dobrowolne ofiarowanie się, jako doskonały człowiek, jako ten, który wypełnił zakon, w zamian za co obiecane było, że jeśli ktokolwiek wypełni zakon, ma zapewnione życie wieczne. Za wypełnienie tego zakonu on miał prawo do życia. Zresztą prawo do życia miał też jako doskonały człowiek, jako ten, który nie zgrzeszył. I teraz jest moment ten, że Jezus, mając prawo do życia i prawa życiowe, będąc doskonałym, dobrowolnie to wszystko ofiaruje i rezygnuje z tego. Podejmuje się szczególnego zarysu, mianowicie dodatkowej ofiary za grzech. Ponieważ w myśl nauki biblijnej niekonieczną rzeczą było, ażeby Jezus cierpiał. Wystarczyłoby, że on, będąc 30-letnim dojrzałym mężczyzną, będąc bezgrzesznym, mógł ponieść śmierć i to już by było równoważną ceną. Natomiast dodatkowe 3,5-letnie cierpienia Jezusa Chrystusa w ten sposób Jezus zdobył dodatkową wartość, dzięki której mogła nastąpić sprawa restytucji zasługi, następnie spłodzenia z ducha oblubienicy, dodatkowych zarysów planu Bożego, które nie istniałyby, ponieważ na podstawie złożonego okupu rodzaj ludzki bez dodatkowych przywilejów miałby jedynie wzbudzenie z grobu, uwolnienie od wyroku adamowego. Natomiast dzięki dodatkowej zasłudze Jezusa Chrystusa ludzie mają możliwość, szczególnie Kościół, być spłodzonymi do mieli przywilej być spłodzonymi do natury boskiej. Również wielkie grono mogli dzięki temu ubiegać się o naturę duchową. Natomiast klasy wybrane również mają możliwość w tej chwili ubiegać się o nagrodę być książętami, a w przyszłości w skończonym obrazie również wszyscy wybrańcy przejść do natury duchowej. W związku z tym Jezus dzięki temu, że ofiarował swoje doskonałe życie, prawa życiowe, w zamian za to został nagrodzony przez wspaniałomyślnego, miłosiernego Ojca Niebieskiego spłodzeniem z Ducha Świętego, które miało miejsce właśnie w Jordanii. W zamian za ofiarowanie Jego jako człowieka, które w oczach Bożych było momentem śmierci, Bóg spłodził go z Ducha Świętego i on stał się nowym stworzeniem, które przez przeciąg 3,5 lat kształtowało się w nim po to, żeby w odpowiednim momencie nastąpiło narodzenie nowego stworzenia. Nie nastąpiło już zmartwychwstanie człowieka Jezusa Chrystusa, ale to ciało poszło w proch, bądź też Bóg w sposób cudowny, może dla celów ludzkości, dla dobra, może zachował. To nie jest powiedziane w Piśmie Świętym i trudno tutaj dogmatyzować. W każdym razie nauką biblijną jest to, że Jezus już nie zmartwychwstał jako człowiek, jakkolwiek przybierał ciało, ale już nigdy to ciało, które miał poprzednio, tylko ciało już przybierał nowe, tak jak to czynili aniołowie, kiedy przychodzili do rodzin ludzkich. Stąd też nauka o zmartwychwstaniu musi uwzględnić to, że Jezus nie zmartwychwstał jako człowiek, ale było narodzenie nowego stworzenia. Tak jak to jest przedstawione w przybytku, że pierwsza zasłona reprezentowała jego ofiarowanie, poświęcenie ludzkiej woli, natomiast druga zasłona, śmierć ludzkiego ciała. I jak w Jordanie nastąpiło przejście przez pierwszą zasłonę, tak na krzyżu i w procesie tej śmierci nastąpiło uśmiercenie ciała i w następstwie narodzenie z ducha. Dlatego też, jak mądrze Bóg ułożył, że Jezus jako człowiek umarł i już nie musiał zmartwychwstawać, wartość okupu jako śmierć doskonałego człowieka pozostała w rękach sprawiedliwości Bożej. Jezus Chrystus jako nowe stworzenie stał się przyczyną wywyższenia spośród rodzaju ludzkiego tych, którzy stali się oblubienicą i zostali zaszczyceni wyborem również do boskiej natury. I sprawiedliwość Boża jest zaspokojoną, a ludzkość ma nie tylko nadzieję wzbudzenia z grobu, ale również miała raczej możliwość, raczej wybrańcy z ludzkości mieli możliwość ubiegać się o najwyższą nagrodę, to jest o wybór i dziedzictwo w boskiej naturze. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w 3 rozdziale i w 18 wierszu na ten temat wypowiada się. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział i 18 wiersz. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem. I to jest właściwe nauczanie o zmartwychwstaniu. Że będąc umartwiony ciałem, a ożywiony duchem. Jezus będąc zmartwychwstałym, już nie pozostawał, jak wspomniałem, człowiekiem, lecz od tej chwili stał się nowym stworzeniem i w ten sposób Bóg wypełnił obietnicę względem swojego Syna, że wywyższył Go nad wszelkie imię. W zamian za zrozumienie ze strony Syna Bożego, naszego Zbawiciela, zamiarów i celów Bożych względem rodzaju ludzkiego, Bóg obiecał mu i dotrzymał słowa, wzbudzając go jako nowe stworzenie z grobu i nagradzając go w zamian za jego ofiarniczą śmierć, za dodatkowe cierpienia, o czym czytamy w liście do Filipensów. W liście do Filipensów w 2 rozdziale od 9 do 11 wiersza. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc widzimy, jak z tych wszystkich wydarzeń wynika piękna lekcja i mądrość Boża objawiona, bo na pewno każdy z nas, kiedy nie rozumiał właściwie tych doktryn, to miał kłopot z rozgraniczeniem, z ustawieniem kolejności, dlaczego, jak to mogło być. Bo zauważmy, jak to mądrze wszystko odbywa się. Jezus, ponosząc śmierć, sam jakkolwiek pozornie i z punktu na przykład szatańskiego, to szatan rozumiał, że już uśmiercił, koniec, przekreślił zamiar Boży i jakoby cieszył się z tego, że uzyskał jakieś sukcesy. Ale tym samym, że uśmiercił Jezusa, przyczynił się do wykonania właśnie tego ważnego zarysu planu Bożego. Rodzaj ludzki zyskał przez to bardzo dużo, Jezus bardzo dużo, jak czytałem ten tekst, że przez to, że zwycięską śmierć poniósł, to Bóg darował mu imię ponad wszelkie imię. I również Bóg w świetle tych wszystkich wydarzeń i pomyślności w realizacji ich, tych zadań i tych celów, również widzimy, że jest mądry, mocny, że jest sławny i godny wiary. Stąd też pod każdym względem, jakkolwiek szatan miał zamiar i myśl taką, że miał sukces, jednak okazało się, że to było jeszcze przyczynkiem do tego, ażeby większy sukces był po stronie Boga. Śmierć Jezusa była konieczną z wielu względów. Pierwszy wzgląd to jest sprawa okupu za Adama i w nim za cały rodzaj ludzki. Ale mógłby ktoś powiedzieć, że cóż z tego, że Jezus już przeszło 19 stuleci temu zmartwychwstał, Jezus Chrystus, skoro w dalszym ciągu to wszystko biegnie takim samym biegiem, śmierć w dalszym ciągu zbiera swoje plony. W dalszym ciągu nie ma nic takiego szczególnego, które by widocznie zmieniło, że od tego momentu widzimy rzeczywiście, Zbawiciel zmarł. Przynajmniej, żeby ludzie nie chorowali, już umierają, to umierają, ale żeby przynajmniej od tego momentu nie chorowali, tylko do pewnego czasu żyli, później umarł i nie ma. A to tak jak dawniej, to wszystko toczyło się. Ludzie narzekali, wzdychali, oczekiwali. W dalszym ciągu tęsknią, wzdychają, narzekają, cierpią, chorują i w końcu umierają. Te wydarzenia dla niektórych stały się lub stają się powodem do zwątpienia i do nieuwierzenia. Bo gdyby dzisiaj były jakieś przejawy, że ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, nie chorują na przykład. Umierać niech umierają, ale przynajmniej nie chorują. Moglibyśmy sobie wyobrazić, ile ludzi byłoby wśród nas, z iloma mielibyśmy społeczność. Ale że nie ma tych wyraźnych takich przejawów, wobec tego ludzie, tak, jak apostoł Piotr mówi, że jako za dawnych dni, tak i teraz. I dlatego naśmiewają się i to wszystko jakoby normalnym biegiem się toczy. Stąd też powinniśmy zrozumieć, dlaczego takie właśnie wydarzenia mają miejsce. Otóż właściwą rzeczą w powiązaniu ze śmiercią i zmartwychwstaniem powinniśmy zauważyć, że okup Jezusa Chrystusa, czyli ta wartość, którą Jezus złożył w ręce sprawiedliwości, mogła być wykorzystana w sposób dwojaki. Że mogła być wykorzystana w sposób natychmiastowy dla dobra całego rodzaju ludzkiego. Ale Bóg w swojej cierpliwości, w swojej mądrości przewidział, że najlepszą rzeczą będzie dać przywilej ludziom żyjącym w niedoskonałych warunkach, żeby mogli ze względu nawet na miłość do swego Syna, który chcąc do siebie tą oblubienicę przybrać z rodzaju ludzkiego, ponieważ również umiłował rodzaj ludzki, żeby dać przywilej im nie tylko stać się doskonałymi ludźmi w warunkach rajskich, ale jeśli w tych warunkach złych, niedoskonałych potrafią wykazać się wielką wiarą, uznaniem i czcią dla swego Zbawiciela i swego Boga, żeby takich nagrodzić wyższą nagrodą. I dlatego postanowił, ażeby zrobić dwojaki użytek z okupu. Że ten okup może być wykorzystany w sposób dwojaki, mianowicie raz w sposób przypisany, a raz w sposób rzeczywisty. I dla jednych dać ten przywilej, żeby mogli korzystać z tej zasługi w sposób przypisany, nieaktualny, natomiast dla całego rodzaju ludzkiego jako pozostałości w sposób rzeczywisty w czasach restytucji. I dlatego też ta zwłoka 19 przeszło wieków wynika z tego względu, że Bóg dał możliwość dla części ludzi, którzy wykażą się szczególną wiarą, szczególnie niesprzyjających warunkach, żeby mogli osiągnąć wyższą nagrodę. I jest czas wyboru i jest czas łaski. Czas wyboru to jest w okresie wieku Ewangelii, natomiast czas łaski jest w okresie wieku tysiąclecia. I jeśli się nie rozumie, że ta pozorna zwłoka, znaczy z punktu ludzkiego to jest zwłoka, ale w planie Bożym to nie jest zwłoka, to jest normalny bieg wydarzeń, które są zgodne w szczegółach z boskim planem wydarzeń odnośnie rodzaju ludzkiego. Różnica polega również na tym, że człowiek żyjący 80 czy 70 lat mierzy te 19 wieków swoją miarą, natomiast wieczny i nieśmiertelny Bóg te 19 wieków mierzy swoją miarą. I dlatego ta rozbieżność jest. Dla człowieka żyjącego krótki czas 19 wieków to jest bardzo, bardzo długo. Stąd zniecierpliwienie, stąd niezrozumienie. A poza tym w ogóle zakłamanie istniejące w obecnym czasie z przyczyny ojca kłamstwa jest dodatkowym utrudnieniem w zrozumieniu, ocenieniu i chwaleniu Boga za ten mądry plan. Lecz ci, którzy rozumieją, jaki jest cel, jaki jest plan, jaki jest czas realizacji tego planu, ci powinni zrozumieć, że Bóg przewidział dwa zbawienia. Jedno zbawienie z wyboru wieku Ewangelii do wyższych nagród i drugie zbawienie z łaski w okresie restytucji. W liście do Galatów w 3 rozdziale w 12 wierszu czytamy tak. Ale zakon nie jest ci z wiary, lecz człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nie. Według sprawiedliwości Bożej taki był zamiar, że ci, którzy chcą ubiegać się o życie wieczne, to muszą w obliczu sprawiedliwości być doskonałymi, wypełniającymi zakon, który był dany przez Mojżesza. Lecz w wypadku Kościoła Bóg daje tutaj możliwość, albo inaczej mówiąc sposobność, o czym czytamy w liście do Rzymian w 10 rozdziale i w 5 wierszu. Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest z zakonu, iż ktobykolwiek te rzeczy czynił, przez nie żyć będzie. I dalej, ale sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi, nie mów w sercu swym, kto wstąpi w niebo, to jest Chrystusa na dół sprowadzić. Albo kto wstąpi do przepaści, to jest Chrystusa od umarłych wyprowadzić. Ale Mojżesz cóż mówi, blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim, to ci jest słowo wiary, które opowiadamy. W dalszym ciągu, zresztą list do Rzymian, a szczególnie 3 i 4 rozdział wspomina o tym, jaka jest różnica, że do pewnego okresu czasu Bóg liczył się z narodem wybranym, izraelskim i w ogóle względem człowieka stosował zasadę, jeśli ktoś wykona zakon doskonały, w efekcie tego może być udzielenie żywota wiecznego. Natomiast od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, kiedy On przedstawił swoją zasługę przed sprawiedliwością Bożą, od tego momentu ci, którzy byli wierzącymi w drogocenną krew Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć jako doskonałego człowieka, ci mieli możliwość, sposobność ubiegania się o żywot wieczny. I ten proces trwał i trwa względem wierzących w drogocenną śmierć i krew Jezusa Chrystusa do obecnego czasu przełomowego, ponieważ jak wiemy, żyjemy w czasie przełomowym, w zaraniu czasów restytucji. Ale ponieważ jeszcze jesteśmy dziećmi wiary, a nie uczynku, w związku z tym jeszcze korzystamy z tych przywilejów wynikających przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Sprawa omówienia szerszego w wyniku zastosowania okupu w sposób rzeczywisty lub też przypisany jest sprawą bardzo obszerną i wymagającą jeszcze dodatkowego wyjaśnienia. Niemniej jednak, mówiąc o zmartwychwstaniu i nawiązując do skutków i wyników tego, jakie to zmartwychwstanie wywarło na rodzaj ludzki, konieczną rzeczą jest wspomnieć i wyjaśnić, dlaczego dotychczas nie ma wzbudzenia z grobu. Żeby rozumieć, że ta jakoby zwłoka jest uzasadnioną, że jakkolwiek jakoby z punktu ludzkiego to jest odwleczone do pewnego czasu, to jednak zapewnienie, że co Bóg wyrzekł, to żaden szczegół nie przeminie bez wykonania, że Bóg w przeciwieństwie do człowieka, który dużo obiecuje, ale nie zawsze wykonuje, ponieważ niedoskonałość jego ogranicza. W związku z tym doskonałość Boga jako najwyższej istoty jest zapewnieniem, a w tym wypadku te pewne zarysy odnośnie śmierci i zmartwychwstania Jezusa dla prawdziwego chrześcijanina są upewnieniem, że Bóg jakoby zwlekał, bo musimy zauważyć, że w podobnej sytuacji również żyli ludzie przed narodzeniem Jezusa. Czekali 100 lat, 200, 300, 1000, 2000 lat i mówili, że różne obietnice, prorocy, sędziowie, inni obiecywali, ale Mesjasz jak nie przychodzi, tak nie przychodzi. I na pewno również takie zwątpienie wśród wielu było. Wielu zaniechało to, ale kiedy przyszedł właściwy czas, nawet nie tylko rok, miesiąc, ale nawet godzina właściwa, wtedy śmierć Jezusa nastąpiła i wtedy Bóg wskazał ludziom, że jednak ci, którzy na podobieństwo tej Anny albo tego drugiego męża Symeona, byli nagrodzeni tym, że byli cierpliwymi i oczekiwali narodzenia Mesjasza. Również dla nas, jako tych, którzy żyjemy po fakcie i narodzenia, i zwycięskiej śmierci, i następnie wzbudzenia z grobu, zmartwychwstania Chrystusa, jest dodatkowym bodźcem wiary, upewnienia, że zamiary boskie są realizowane nie według życzenia i grymasów ludzkich, ale według twardego postanowienia boskiego planu wieków według rozrządzenia czasów i chwil. Zauważyć możemy z wielu tekstów Pisma Świętego, na przykład z rozdziału 17 Ewangelii Świętego Jana, kiedy czytamy modlitwę naszego Pana do Ojca Niebieskiego, więc w początku tej modlitwy czytamy, że Jezus dziękuje, modli się o błogosławieństwo dla tych, których Bóg dał Jemu. To znaczy ma na uwadze przede wszystkim oblubienicę swoją, Kościół Chrystusowy. I mówi, że nie za tamtym, nie za światem proszę, a więc oddziela, że najpierw proszę za tymi, któreś mi dał. Ale w końcowych myślach tego rozdziału 17 zauważamy, że również wzmiankę czyni, że we właściwym czasie również pozwoli Bóg mu na to, żeby przyprowadził i tych innych do społeczności, do błogosławieństwa. Również w innych tekstach, w liście Jana, w drugim rozdziale, w drugim wierszu czytamy, że Jezus jest uboganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale grzechy całego świata. A więc pierwsze rozdział czyni pomiędzy jednymi jako wybranymi, a następnie drugimi jako pozostałymi. Figury przybytku wskazują również, że było kropienie podwójne. najpierw było za się i za dom swój, to znaczy za Chrystusa i za domowników wiary, a następnie za lud izraelski. I inne zarysy boskiego planu, figur, wskazują, że prawdziwy student Pisma Świętego powinien zrozumieć, że jakkolwiek zmartwychwstanie miało miejsce dawno, dawno temu, lecz powinien zrozumieć również to, że w boskim planie były ujęte pewne zarysy, które musiały mieć swoje wypełnienie, realizację, odnoszące się przede wszystkim do klas wybranych, a w tym szczególnie do Kościoła, jako klasy najwyższej. I dlatego też wartość okupu, jak wspomniałem, w sposób przypisany była względem Kościoła skierowana ta zasługa, natomiast w sposób rzeczywisty będzie zastosowana względem świata, który będzie mógł być wzbudzony, ale pod jednym warunkiem. Nie może być to wcześniej, aż ta wartość okupu będzie uwolniona od celów wieku Ewangelii. To znaczy, kiedy wszyscy z klasy młodocianych godnych będą uwolnieni, to znaczy pogrążeni będą w śmierci, więc wtedy jako zwycięzcy będzie zdjęta wartość zasługi Jezusa Chrystusa z celów przypisania jej dla klas wybranych i wiernych z wieku Ewangelii i uwolnioną będąc, jako cała wartość może być skierowana dla celów i dla korzyści rodzaju ludzkiego. I wtedy, kiedy będzie uwolniona, więc sprawa zbawienia klas wybranych będzie sprawą zakończoną, zwycięską. Na podstawie tego będzie pierwszy akt wzbudzenia starożytnych, godnych książąt tej klasy jako pierwsza manifestacja zastosowania zasługi okupu i jako pierwszy przejaw widoczny przez wzbudzenie ich z grobu, a następnie pozostałych z rodzaju ludzkiego. Figury cieni przybytku, jak wspomniałem, potwierdzają, upewniają nas w tym, że czynności najwyższego kapłana miały właśnie tę kolejność, że musiał on wejść do świątnicy najświętszej z krwią, którą pokropił ubłagalnie, która reprezentuje sprawiedliwość Chrystusową, sprawiedliwość Bożą. I kiedy sprawiedliwość była zadowoloną, w tym momencie mógł on po pierwsze uniknąć śmierci, ponieważ sprawiedliwość nie sprzeciwiała się, i następnie mógł błogosławić, mogły następować dalsze czynności i te ceremonie, które najwyższy kapłan wykonywał. Mógł następnie wejść do świątnicy z krwią kozła pańskiego i znów wykonywać te ceremonie, o których mamy opisane w III Mojżeszowej, w 16 rozdziale, gdzie wyraźnie jest zaznaczone, że pierwsza czynność była stosowana za wybrańców, to znaczy, jak powiedziałem, za się i za dom swój, a następnie jest również wskazane, że lud izraelski był błogosławiony przez najwyższego kapłana. Błogosławienie, które następowało przez najwyższego kapłana narodu izraelskiego, było ostatnią czynnością i dopiero kiedy wszystkie czynności związane z kapłanami, z lewitami były zakończone, wtedy dopiero lud izraelski otrzymał błogosławieństwa. I nierozsądną rzeczą byłoby, ażeby ktoś z obecnie żyjących i zdrowo myślących domagał się, ażeby kolejność ta była zmienioną, ponieważ figura wskazuje na to, że Bóg również postępuje i w rzeczywistości w ten właśnie sposób, ponieważ poza figurze Jezus również w dniu Zielonych Świątek przedstawił to błogosławieństwo i tą zasługę względem Kościoła, na podstawie czego Kościół Chrystusowy w sposób symboliczny w dniu Zielonych Świątek, w sposób reprezentacyjny, jako całość był błogosławionym i spłodzenie z Ducha rozpoczęło się jako przejaw widoczny tego błogosławieństwa. Lecz również w 15 wierszu 16 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej czytamy, że krew kozła również była zastosowana za lud i we właściwym czasie również będzie to błogosławieństwo za lud izraelski pozafiguralny, czyli rodzaj ludzki w ogólności. Rozważania na temat śmierci, zmartwychwstania i wyników z tego wychodzących się skutków jest tematem bardzo szerokim i na pewno nie wyczerpaliśmy tego tematu w głębi. Na pewno niektóre zagadnienia były tylko naruszone, nierozwinięte, ponieważ objętość tego i złożoność tych tematów nie pozwala ani w czasie, ani nawet w jednym momencie to wszystko odświeżyć, ale zadaniem naszym było, tak jak wspomniałem na początku, żebyśmy sobie odświeżyli, że to nie jest jedno z tysiąca wydarzeń, które można uszeregować w jednym rzędzie, że tak jak umarł wielki filozof, umarł wielki wódz, umarł jakiś wielki przywódca narodu, że należy się mu szacunek jako wielkiemu człowiekowi, że nieistotne, co z tego wynika, dlaczego tak miało być, nie wgryza się w te szczegóły związane, tak jak Pan Jezus jakoby wypomniał uczniom idącym do Emaus, że oni byli zdziwieni, że nie zwracali uwagę na proroctwa, na typy, na to, co Mojżesz im mówił. Dlatego my, żebyśmy nie byli zawstydzeni tym, powinniśmy również zwracać uwagę na te szczegóły związane z figurami, które wskazują, pozwalają zrozumieniu, dlaczego właśnie w tym czasie Jezus umarł, dlaczego musiał być rzeczywiście doskonałym człowiekiem, dlaczego nie było zmartwychwstania człowieka Jezusa Chrystusa, na jakiej podstawie mógł Jezus umrzeć, a Chrystus być wzbudzonym jako nowe stworzenie. Czy to nie było czasem jakimś podstępem albo również oszustwem, że to jest wszystko obrazem mądrości i sprawiedliwości Bożej. Jeśli rozumuje się właściwie okup i śmierć Jezusa jako naukę biblijną potwierdzającą, że Jego życie jest prawdziwym okupem złożonym, niecofniętym, ale śmierć Jego jest śmiercią wieczną, nietrwającą 38 godzin i później znów zaczął żyć ten sam, który wpierw istniał, ale że ten, który został złożony już bezpowrotnie jako równoważna cena za Adama, a w tym również i nadzieja dla nas. Zrozumienie tego również upewnia nas i wskazuje, jak wielkim jest Bóg, w którego wierzymy, o czym również apostoł Paweł w liście do Filipensów w 2 rozdziale i w 9 i 10 wierszu mówi: dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. Więc widzimy tutaj w całokształcie tych wydarzeń z jednej strony zwycięskiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, z drugiej strony widzimy mądrego, słownego, godnego naszego zaufania Boga. Zauważamy, że obecnie Jezus nie jest w dalszym ciągu człowiekiem z ranami, że nie jest człowiekiem ograniczonym, ale jest istotą duchową w boskiej naturze, pełnym chwały, królem, który jest w mocy zbawić nas i który już przyszedł na ziemię, ażeby swoją oblubienicę zabrać, ażeby związać szatana, ażeby również przybliżyć nasze zbawienie. tym całokształcie widzimy również, jak wielką chwałę, jak wielki zaszczyt przygotował człowiekowi, grzesznemu człowiekowi Bóg, który dzięki mądremu planowi umożliwił, że spośród najniższych istot, bo przecież jeszcze są aniołowie, jeszcze inne stworzenia boskie są, a jednak Bóg z tych właśnie istot ludzkich, grzesznych istot ludzkich, dał im szansę, dał przywilej dzięki drogocennej krwi, śmierci Jezusa Chrystusa, następnie zwycięskiej śmierci i chwalebnego wzbudzenia go ze stanu śmierci, dał możliwość, pewność dla wszystkich wiernych, ażebyśmy my mogli być w tej chwili upewnieni co do zbawienia, co do wartości wypływających z tegoż zmartwychwstania. I na koniec jeszcze raz odczytamy tekst z pierwszego rozdziału objawienia, 18 wiersz, który mówi: i żyjący, ponieważ w tej chwili i w tym czasie, kiedy był pisany ten list, to objawienie Jana, to było już po fakcie, kiedy Jezus był zbudzony, kiedy już był duchem, kiedy dawał objawienia i widzenia wspaniałej przyszłości Janowi w zamian za jego doświadczenia. Więc mówi: i żyjący, a byłem umarły, a otom jest żywy na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Mówi: napisz te rzeczy, któreś widział i które są i które się dziać mają potem. Żeby wszyscy naśladowcy Jezusa Chrystusa byli upewnieni w wierze, ponieważ tak jak apostoł Paweł mówi, że chrześcijanin, który nie wierzy w zmartwychwstanie, jest godny litości i powinien zastanowić się, czy w dalszym ciągu powinien takim być, ponieważ logiczne rozumowanie jest albo wcale nie wierzyć, albo wierzyć i z tego tytułu potwierdzać swą wiarę nie tylko w to wydarzenie, ale w realizację innych obietnic, tym wynikających, że tak jak jest powiedziane, że stał się pierwiastkiem, a później będzie zmartwychwstanie wszystkich, którzy są Chrystusowi. Więc on jako pierwiastek, Chrystus w pojęciu głowa i ciała, a następnie inni, którzy są Chrystusowi. To jest jedna z najpiękniejszych obietnic zmartwychwstania, wzbudzenia z grobu, a następnie zmartwychwstania dla wszystkich naśladowców, której to realizacji obietnicy życzę wam i udziału w tej obietnicy, jak również sobie na tym kończę.